To jest audycja między filmami w Radiu Szczecin. Dzisiaj będzie trochę filmowo, a trochę o podróżach. Ponieważ wyruszyła pod patronatem Radia Szczecin sztafeta rowerowa Dzienniki Rowerowe, jej uczestnicy ze Szczecina wyruszą już w przyszłym tygodniu do południowoamerykańskiej Patagonii i postanowiłam zapytać ich się o ich ulubione filmy. Będzie o takim tytule, który ma związek z górą, którą zobaczą już niedługo. Zbigniew Sas.
Ważnym filmem dla mnie w tej chwili, w kontekście głównie tej planowanej przez nas podróży przez Patagonię, to jest film Wernera Herzoga Krzyk Kamienia. On jakby narzuca się właściwie ten film, jeżeli myślimy o Patagonii czy o Cerro Torre, no to jest taka produkcja ikoniczna, bo bohaterem głównym tego filmu jest właśnie ten szczyt Cerro Torre. Może kilka słów o tym szczycie, bo on
tak,
jest...
Tak, koniecznie.
On jest bardzo...
To jest bardzo trudna góra. Tak, to jest taka, bardzo która pożera wspinacza.
To jest bardzo trudna góra, taka, która pożera, ale która też fascynuje i zaczarowuje. Jakby o skali trudności doświadczy to, że pierwsze potwierdzone, czy takie udowodnione, pewne wejście na szczyt miało miejsce dopiero w 1974 roku. No co jest bardzo późno, biorąc pod uwagę, że to nie jest szczyt, to jest szczyt łatwo dostępny komunikacyjnie, bo autem można podjechać do miejsca, z którego trekking jest kilkugodzinny do ściany, do samego szczytu, a mimo to tak długo nie został zdobyty. Pierwsze kontrowersyjne wejście było w 1959 roku i wokół właśnie tego niepotwierdzonego wejścia obraca się fabuła
tego filmu.
Filmu Wernera Herzoga.
Czyli tutaj jakby taki background, ten film trochę do tej waszej wyprawy, trochę, spojrzycie z ziemi.
Spojrzymy z ziemi, ale też chcemy, czy dla mnie interesujące jest to, czy ten film jakoś funkcjonuje jakby w świadomości tej społeczności El Chalten, ludzi, którzy tam żyją, którzy mieszkają, no bo często zdarza się tak, że jakby filmy, które dotyczą jakiegoś miejsca, są wykorzystywane tak marketingowo, komercyjnie.
Bardzo, oczywiście.
Robi się trasy śladami, nie wiem, pana samochodzika na przykład.
Albo Karen Blixen, Pożegnanie z Afryką wokół Nairobi.
Albo Karen Blixen, takich przykładów można pokazać całe mnóstwo. No i właśnie ciekawi mnie to, czy ten film w jakiś sposób jest wykorzystywany do promowania miejsca, rejonu, czy samego szczytu.
Cerro Torre Wernera Herzoga, pojawił się ten tytuł przed chwilą w audycji między filmami za sprawą Zbigniewa Sasa, uczestnika sztafety rowerowe Dzienniki Rowerowe. Wyszek już niedługo wyruszy do Ameryki Południowej. No i właśnie powiedz, jak będzie wyglądała ta wasza trasa.
Nasz etap wylatuje z Polski 28 listopada. Lecimy do Buenos Aires. Buenos Aires spędzamy jeden dzień, mamy czas na zwiedzenie miasta takie szybkie. I później lecimy do El Calafate. To jest taki wewnętrzny lot, około 3 godzin. El Calafate jest miastem dosyć istotnym z turystycznego punktu widzenia, jeśli chodzi o zwiedzanie Patagonii, bo to jest stosunkowo duże lotnisko i bardzo dobry punkt wypadowy do takich najatrakcyjniejszych turystycznie miejsc Patagonii. Między innymi lodowiec Perito Moreno, Cerro Torre czy Fitzroy, takie kultowe patagońskie szczyty. Zmieniamy etap czwarty, który właśnie w El Calafate kończy swoją trasę. Spotykamy się z nimi, spędzamy jeden lub dwa dni. Przyjmujemy rowery, przyjmujemy ten taki wspólny zestaw sprzętu, wspólny dla wszystkich uczestników, dla wszystkich etapów. No i rozpoczynamy naszą przygodę rowerową. Nasza trasa będzie prowadziła przez taki najbardziej chyba turystyczną część Andów patagońskich. Lodowiec Perito Moreno to jest miejscowość El Chalten, która jest takim centrum trekkingowo-wspinaczkowym w tej części Andów. Później będziemy jechali cały czas praktycznie wzdłuż łańcucha Andów. Także te góry będą nam towarzyszyć na całej trasie. To jest etap górski, bardzo malowniczy, spektakularne widoki. Jakby najwyższe przełęcze, na których będziemy, które będziemy przekraczać, to jest około 1000 metrów. Cerro Torre to jest szczyt, którego wysokość przekracza 3000 metrów, niewiele ponad 3000 metrów. Także nie, nie są to jakieś duże wysokości, natomiast są spore przewyższenia i jakby te szczyty są bardzo mocno wyeksponowane.
Dzisiaj w audycji między filmami trochę o filmach, a trochę o podróży, bo przed nami etap wyprawy rowerowej pod patronatem Radia Szczecin, wyprawy do Ameryki Południowej. Uczestnicy są między innymi ze Szczecina, tak jak Zbigniew Sas. Czego spodziewasz się w Ameryce Południowej, bo byłeś na takich wyprawach sztafetowych, rowerowych, ale w innych częściach świata, bo była ta Afryka Nowaka na początku, ale też był twój Madagaskar, była Azja.
Sztafeta jedzie do Ameryki Południowej głównie dlatego, że tam jeszcze nie byliśmy. Dla większości uczestników to jest nowy kontynent, nowe miejsce. I
dla ciebie też? Czy...
Dla mnie też. Ja właściwie nie byłem w Ameryce Południowej. Kiedyś wiele lat temu byłem w Urugwaju, ale to było tak dawno i tak,
że się nie liczy.
W tak specyficzny sposób, że można powiedzieć, że się nie liczy. Natomiast no, my na naszym etapie będziemy przede wszystkim doświadczać pięknych widoków. Dzienniki rowerowe określają siebie jako sztafeta reporterska, także jedziemy też w poszukiwaniu historii i nasz etap w związku z tym, że będzie podróżował przez miejsce mocno turystyczne, gdzie większość mieszkańców, którzy tam żyją, ma więcej lub mniej wspólnego z turystyką, z obsługą turystów. Będziemy chcieli dowiedzieć się, w jaki sposób ta turystyka wpływa na ich życie, co wnosi do ich życia, dlaczego ci ludzie tam się znajdują, czy są zadowoleni z tego, jak ta turystyka być może się zmienia albo się nie zmienia, czego oczekują. Także jeśli chodzi o coś, co jest realizacją takiej idei sztafety, to właśnie będziemy drążyli temat turystyki i wpływu tej turystyki, z tego, jak ona funkcjonuje właśnie na naszej trasie.
A powiedz, czy te tereny, przez które jedziecie, te górskie, turystyczne, to tam też była rdzenna ludność? Chyba tak, bo wszędzie była i czy jeszcze są potomkowie?
Rdzenni mieszkańcy Patagonii to byli Mapucze. Oni jeszcze żyją tam cały czas.
Tacy Indianie.
Borykają się, tak. Borykają się.
Bo to im przeważnie turystyka daje w kość.
No przeważnie tak, ale właśnie chcemy się tego dowiedzieć. Być może spotkamy też tych Mapuczy i dowiemy się, czy oni jakoś korzystają z tej turystyki, czy pracują, czy w jaki sposób to też wpływa na ich życie. Natomiast no, Mapucze borykają się z problemami takimi typowymi dla rdzennej ludności, czyli tak naprawdę tym, że mimo, że to jest ziemia, do której teoretycznie powinni mieć największe prawa, są pozbawiani większości swoich praw, są usuwani z ziemi, którą od zawsze zamieszkiwali, ale nie wiemy, czy będziemy mieli możliwość, żeby się tym zająć, nie wiemy, czy po prostu spotkamy tych ludzi, nie wiemy, czy będą chcieli z nami o tym rozmawiać, natomiast wiemy, że spotkamy ludzi, którzy parają się turystyką i dlatego taki temat wybraliśmy, natomiast podróż często zaskakuje, często przynosi jakieś takie wątki, o których się nie myśli, dlatego też jesteśmy otwarci na różne inne tematy i ten temat właśnie Mapuczy i ich praw od początku gdzieś tam mamy w głowie i jeżeli będzie tylko możliwość, to na pewno będziemy starali się tym zająć. Teraz jest w przyszłym tygodniu w Warszawie festiwal filmów dokumentalnych Human Dog i tam będzie między innymi pokazywany film Wojtka Ganczarka, który też jest jednym z uczestników dzienników rowerowych. To jest osoba, która od kilkunastu lat podróżuje przez Amerykę Południową, bardzo się zaangażowała w problemy głównie rdzennych mieszkańców właśnie Patagonii, Argentyny i on zrobił film poświęcony wyłącznie właśnie problematyce praw rdzennych mieszkańców do ziemi, tego, co się z nimi dzieje, w jaki sposób są traktowani, dostęp do ziemi, dostęp do wody i tym problemom ten film jest poświęcony. Wybieramy się też właśnie na ten festiwal, żeby
zobaczyć.
Żeby się tak.
Dzisiaj audycja między filmami, trochę o filmach, a trochę o rowerach, ale teraz już skoncentrujemy się na tych ulubionych. Kolejnego uczestnika piątego etapu wyprawy Dzienniki Rowerowe, wyprawy pod patronatem Radia Szczecin, która już za kilka dni wyrusza do Buenos Aires. Ze mną Piotr Dul.
Kładę generalnie nacisk chyba na wrażliwość. Czyli na to niekoniecznie w film mówimy, że ma być spokojny czy romantyczny. Bardziej chodzi o to, jakie emocje wywołuje w trakcie lub po. Pierwsze, który mi przychodzi praktycznie zawsze o pytanie o film, no to jest fortepian.
Z Jane Campion.
Dokładnie.
Jakieś lata 90.
93 rok. Ja pamiętam ze względu na to, że to było jeszcze na kasetach VHS.
Kasety VHS wszyscy z sentymentem się wspominają.
I zdobył Oscara. Rewelacyjna muzyka. Rewelacyjne zdjęcia. Zdjęcia, które utkwiły mi w pamięci, to jest kiedy fortepian ląduje na plaży.
Tak.
I jest wyrywana deska tylko po to, aby ona położyła dłoń i zaczęła grać. W ogóle ten przewodni motyw to jest coś nieprawdopodobnego. To cały czas gdzieś tam mam w głowie. I
niesamowite, jak film zobaczony, czy obejrzany 30 lat temu, może jeszcze tkwić w głowie. Jak pan powiedział fortepian, no to oczywiście od razu miałam tą scenę na plaży z fortepianem.
Co jest jeszcze w fortepianie? Nowa Zelandia. Ponieważ Nowa Zelandia dokładnie, znaczy akcja dzieje się fortepianu w Nowej Zelandii. Czyli ten fortepian i ta główna bohaterka została niejako przetransportowana, tak, biorąc ślub do Nowej Zelandii, z Wielkiej Brytanii. Świetny, świetny jest. No i opowieść o miłości w ogóle rewelacyjna. Parasite, uważam, że świetny.
Tak.
Szósty zmysł. Ja obejrzałem ten film i za pierwszym razem w ogóle nie dotarło do mnie, co tam się dzieje. Oczywiście pod koniec.
A to jest fajnie, jak tak nie dociera i trzeba jeszcze dotrzeć do filmu samemu.
I obejrzałem kolejny raz. Praktycznie tam na drugi dzień wtedy. I zaczyna człowiek zwracać uwagę na te małe szczegóły, które tam dopiero zaczynają się zgrywać. Szczególnie taka scena, kiedy pytanie jest, tak naprawdę ten szósty zmysł chyba też daje pytanie, czy kończy się życie razem ze śmiercią. Ale żeby nie było tak smutno, uwielbiam komedie, między innymi francuskie, ale jest taki film, jeszcze dalej niż północ.
Uwielbiam. Tak.
To jest film trochę tak, jakbyśmy...
Który zniechęca do turystyki na północy Francji.
A później pokazuje, jak wspaniali ludzie są wszędzie. Podróże też trochę to pokazują.
Tak, dokładnie.
Że gdziekolwiek byśmy się nie poruszali, mogą być bardzo różni ludzie, natomiast generalnie problemy ludzi są wszędzie takie same. Możemy mówić różnymi językami, nie ma z tym problemu.
Problemy i radości,
tak.
Prawda? I to dopiero uświadamiamy sobie, kiedy mamy bliski kontakt z ludźmi gdzieś w jakimś dalekim miejscu na świecie.
Tak.
Dzisiaj filmowe wybory Piotra Dula, uczestnika sztafety Dzienniki Rowerowe. Ta wyprawa już się rozpoczęła, ale Piotr będzie brał udział w piątym etapie przez Argentynę i Chile. Już za kilka dni wyrusza do Ameryki Południowej, a u nas dzisiaj jeszcze o swoich ulubionych filmach, bo dzisiaj trochę o podróżach, a trochę o kinie.
Potwory i spółka. Uważam, że to jest film, który też po jakimś czasie, kiedy człowiek jest gdzieś już tam dorosły, nagle zwraca uwagę na takie szczegóły, niuanse, które są po prostu w tym filmie. Delikatesy. Ale wywarło na mnie ogromne wrażenie początek tego filmu, kiedy przez kanały wentylacyjne jest prowadzona kamera. I to jest takie wejście, natomiast no, film jest, powiedzmy, że trochę surrealistyczny.
Trochę nieprzyjemny.
Nieprzyjemny. Może się kojarzyć niektórym ze Szczecinem i wydarzeniami powojennymi. Z rzeźnikiem. Ale to jest też film, który gdzieś został mi w pamięci. Wabank polski. Mistrzowski scenariusz, mistrzowska
klasyka,
muzyka, mistrzowska gra aktorska. Wszystko tam się zgadza. I jedynka, i dwójka.
I można oglądać w kółko.
Ja nie będę też pewnie taki bardzo oryginalny, bo oczywiście pewnie jest Skazanie na Shawshank, Zielona Mila, która ostatnio nawet weszła, ja w połowie siadam i oglądam. To są takie filmy. Ale z polskich Mocna Kawa wcale nie jest taka zła. Tam jest Mycwaldowski, bo był pokaz również w Szczecinie. Piąty element, bo oczywiście rzecz się dzieje w przyszłości, natomiast sama klarowność tego, że człowiek jest tak naprawdę w tym wszystkim najważniejszy. I cały czas ten film gdzieś tam w tle mi to pokazuje, a już scena oczywiście na sali kinowej, ta diwa, która śpiewa, muzyka przepiękne. To oczywiście dla mnie. Dom zły. Teraz mamy Dom dobry, natomiast Dom zły uważam, że to jest też taki film, gdzie warto obejrzeć, wywołujący właśnie całkowicie inne emocje i postrzeganie również świata PRL-u. Pytała pani również o rzeczy związane z odcinkowymi rzeczami, czyli serialami.
Tak, jak najbardziej. Dzisiaj żyjemy w czasach popularności seriali i te seriale są coraz, no są doskonałe bardzo często, a tym się różnią od dobrych filmów, że są dużo dłuższe.
I
można
ja
dużo
najczęściej...
dłużej się emocjonować.
Natomiast mam problem generalnie dosyć z czasem, ale niektóre wchodząc i są te miniseriale, uważam, że to jest też trafione, chociażby jak Gambit Królowej, ale taki top teraz dla mnie to jest Dorastanie. Uważam jako konieczność dla wszystkich ludzi mających dzieci i współpracujących z dziećmi, które są w okresie dorastania. W takim trudnym czasie, w trudnym momencie. 4 odcinki. Każdy pokazuje całkowicie inną perspektywę na to samo zdarzenie i na, no tak naprawdę, młodego chłopaka, który zrujnował sobie życie.